Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Bestialskim czynem nazwano w watykańskim telegramie kondolencyjnym wczorajsze zamachy w Hiszpanii, których straciło życie kilkanaście osób. Papież Franciszek modli się za zabitych i rannych w ataku terrorystycznym w Barcelonie, jak i w wypadku na Maderze. Kardynał Pietro Parolin spotka się z Władimirem Putinem w Soczi, gdzie prezydent Rosji spędza urlop. Witam Państwa 18 sierpnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Poinformowany o okrutnym zamachu terrorystycznym, który zasiał śmierć i cierpienie na jednym z bulwarów Barcelony, papież Franciszek pragnie zapewnić o swej najgłębszej solidarności z ofiarami, które straciły życie na skutek tego bestialskiego czynu i modli się o ich wieczny odpoczynek. Czytamy w watykańskim telegramie kondolencyjnym przesłanym dziś na ręce arcybiskupa Barcelony, kardynała Juana José Omelli. Sekretarz stanu w Stolicy Apostolskiej dodaje ponadto, że w tych chwilach smutku i bólu Franciszek chce również okazać swą bliskość i wsparcie wielu osobom, które zostały ranne, ich rodzinom i całemu społeczeństwu Katalonii i Hiszpanii. Po raz kolejny, czytamy dalej w telegramie, papież potępia ślepą przemoc, która jest wielką obrazą Stworzyciela i modli się do Najwyższego, aby pomógł nam dalej z determinacją pracować na rzecz pokoju i zgody w świecie. Papieskie kondolencje zostały także wystosowane po tragicznym wypadku w czasie uroczystości religijnych na Maderze 15 sierpnia. W wyniku przewrócenia się tam drzewa na tłum ludzi śmierć poniosło 13 osób, a 49 zostało rannych. Franciszek wystosował w tej sprawie telegram do biskupa Funchal, diecezji, która obejmuje archipelag Madery. Wyraża w nim żal z powodu śmierci i cierpienia tak wielu ludzi, zawierza zmarłych Bożemu Miłosierdziu, wyraża duchową bliskość wobec rodzin, ofiar oraz nadzieję, że ranni i ich bliscy spotkają się ze wsparciem i solidarnością dla przetrzymania tych trudnych chwil. Watykański sekretarz stanu podczas swej wizyty w Rosji odwiedzi w dniach 21-24 sierpnia nie tylko Moskwę, ale i Soczi, gdzie wakacje spędza Władimir Putin. Poinformowało o tym biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Opublikowało ono komunikat zawierający program i cele podróży kardynała Pietro Parolina, któremu będzie towarzyszył prałat Visvaldas Kulbokas z sekretariatu stanu. Głównym celem wizyty ma być spotkanie z najwyższymi władzami kraju oraz ze zwierzchnictwem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Będzie to też okazja do wyrażenia duchowej bliskości papieża wobec miejscowej wspólnoty katolickiej, czytamy w komunikacie. Gdy chodzi o tematykę rozmów, to wymieniono sytuację międzynarodową, a w szczególności poszukiwanie pokojowych rozwiązań dla trwających konfliktów ze zwróceniem uwagi na aspekt humanitarny.
Program wizyty przewiduje 21 sierpnia spotkanie kardynała Parolina z katolickimi biskupami Rosji, a wieczorem mszę w moskiewskiej katedrze, po której przewidziano przyjęcie z udziałem przedstawicieli duchowieństwa i laikatu. Jeszcze tego samego dnia watykański sekretarz stanu ma rozmawiać z metropolitą Hilarionem, odpowiedzialnym za relacje zagraniczne Patriarchatu Moskiewskiego. Następny dzień będzie poświęcony roboczym rozmowom z szefem rosyjskiej dyplomacji, Siergiejem Ławrowem, a po południu kardynał Parolin odwiedzi patriarchę Cyryla. Z kolei w środę, 23 sierpnia, watykański sekretarz stanu uda się do Soczi na spotkanie z prezydentem Władimirem Putinem. Rano 24 tego miesiąca purpurat powróci do Rzymu.
To straszne, należy to potępić. Ci terroryści naprawdę są już zdesperowani i dlatego tak czynią, powiedział ordynariusz Marawi na Filipinach. Biskup Edwin de la Peña odniósł się tak do wieści, iż oblężeni w mieście rebelianci z powiązanej z tzw. państwem islamskiej grupy Maute planują użycie niektórych z ponad 40 cywilnych zakładników jako żywych bomb. Wśród przetrzymywanych znajdują się również katolicy, w tym jeden ksiądz. Zgodnie z ostatnimi informacjami, po prawie 3 miesiącach walk, w centrum Marawi pozostaje jeszcze około 40 islamistycznych bojowników.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Dokumenty Kościoła, wypowiedzi, a także praktyka ostatnich papieży ukazują konieczność obecności Kościoła we współczesnych środkach komunikacji, z internetem włącznie. Należy do nich Twitter. Jednym z bardzo znanych duszpasterzy środowiska twitterowiczów jest proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach, ksiądz Janusz Chyła. Rozmowę o tej nowoczesnej formie posługi kapłańskiej przeprowadził ksiądz Ireneusz Smagliński z diecezjalnego radia Głos z Pelpina.
Proszę księdza, czy może ksiądz powiedzieć, chociażby ze zwykłej statystyki twitterowiczów, z którym jest ksiądz powiązany, że należy do grona najbardziej opiniotwórczego, jeżeli chodzi o kapłanów w Polsce, na Twitterze?
Zabrzmi to mało skromnie, gdybym potwierdził. No i z faktem, że żartobliwie mnie nazywają proboszczem Twittera i to właśnie z tej racji, że moje tweety docierają do dosyć licznego grona osób, więc w związku z tym nie tylko jestem proboszczem w Chojnicach, ale w takiej też parafii obszerniejszej, bardziej globalnej. W tej chwili liczba tej parafii wirtualnej, jeżeli chodzi o followersów, czyli tych, którzy obserwują moje konto, przekroczyła już liczbę tych parafian chojnickich, a zatem 12 tysięcy w Chojnicach, 15 tysięcy na Twitterze.
To wyjaśnijmy, co to właściwie jest Twitter?
Twitter to jest narzędzie komunikacji. Zapewne wielu z radiosłuchaczy wie, czym jest Facebook. Twitter jest podobnym narzędziem, być może prostszym obsłudze, przynajmniej dla mnie, człowieka już po 50, który swojego czasu także miał i konto na naszej klasie, i na Facebooku. Jest to podobne, jeżeli chodzi o samo założenie. Chodzi o informacje, chodzi o kontakt. Natomiast różnica zasadnicza w przypadku Twittera i Facebooka polega na tym, że inny troszeczkę jest adresat. Dlatego tak jak na Facebooku bardzo dużo jest ludzi bardzo młodych, dzieci, młodzieży, to jednak na Twitterze średnia wieku jest około 40 i więcej. Jest to narzędzie do błyskawicznej informacji. Jeżeli coś się gdzieś dzieje, to zanim to dotrze do mediów typu radio, telewizja, to nieraz mija kilka godzin. No, powiedzmy kilkanaście minut, jeżeli jest to narzędzie bardzo sprawne. A w przypadku Twittera jest ta relacja natychmiastowa. Więc Twitter jest takim narzędziem informowania o wydarzeniach, które mają miejsce, ale także jest pewnym środowiskiem opiniotwórczym, bo w ostatnim czasie ja przyznam, że nie mam albo rzadko korzystam z telewizora, ponieważ w domu go nie posiadam, chyba że jestem u kogoś z rodziny, w gościnie i wtedy włączam telewizor i widzę świat troszeczkę z innej strony niż na Twitterze i ostatnio byłem zdumiony częstym nawiązywaniem czy cytowaniem Twittera. Nie myślałem, że to aż tak często w tej chwili następuje, bo gdzieś rok, dwa lata temu tego aż tak nie zauważałem. A w tej chwili niemalże każdy publicystyczny program, który jest, albo na Twitterze ta osoba to napisała, ta osoba to napisała. Więc jest to narzędzie bardzo szybkie, a przy tym wymagające pewnej dyscypliny słowa, ponieważ tweet, czyli ten jeden wpis na Twitterze, ma maksymalnie 140 znaków. Dla porównania SMS-y, które wysyłamy, mają 160 znaków, więc istnieje konieczność skondensowania jakiejś myśli w dwóch zdaniach, w kilku słowach, żeby przekazać informacje, bądź też skontaktować się z kimś, ponieważ Twitter jest takim interaktywnym narzędziem. Jeżeli ktoś napisze, no to kto inny może się ustosunkować do tego, może to skomentować, może wejść w dialog. Nie tylko na terenie Polski oczywiście, bo to jest narzędzie międzynarodowe. Jest ten kontakt także z innymi krajami i to zarówno w tej przestrzeni religijnej, ale to jest także narzędzie używane przez ludzi nauki, przez dziennikarzy i oczywiście przez polityków.
Czy zawsze wiadomo, z kim ma się do czynienia? Czy nie ma anonimowości? Czy wiemy,
nie zawsze,
kim są?
Nie zawsze wiadomo. Nawet jeżeli ktoś daje jakieś zdjęcie i jest imię i nazwisko, to też nie mamy stuprocentowej pewności, kto się pod tym kryje, ponieważ często się zdarza, że są konta, tak zwane fejki, fałszywe konta. Bywa, że ktoś się podszywa pod kogoś innego. Miałem rok temu taką sytuację, że jeden z księży profesorów, ksiądz profesor Oko, który jest dla pewnych środowisk w Polsce osobą bardzo niewygodną, więc ktoś założył konto i zaczął komentować moje tweety. Dla mnie sposób taki nie do końca zrozumiały, bo myślę, że ksiądz profesor by w ten sposób nie komentował. Wszedłem w kontakt z prawdziwym profesorem Oko. Zapytałem go o to, czy założył profil na Twitterze. Powiedział, że nie. Ja wówczas poprosiłem innych użytkowników Twittera, aby na administratorach wymóc wręcz zlikwidowanie profilu fejkowego, tego fałszywego, żeby księdza profesora Oko nie stawiać w złym świetle, bo w pewnym momencie to tak było, że były dosyć wiarygodne tweety, a potem były takie, które stawiały księdza profesora w bardzo negatywnym świetle.
A jednak Kościół nie tylko, że się nie wycofuje, ale jest rzeczywiście coraz bardziej obecny także na Twitterze, świadczy o tym przecież i konto papieża, Franciszka, biskupów, instytucji i tak dalej.
A wcześniej jeszcze papieża Benedykta XVI, bo to był początek mojego tweetowania, jak dowiedziałem się, że papież Benedykt założył swoje konto, pomyślałem, a wejdę, zobaczę, co napisał. I tak to się zaczęło. Po jakimś czasie pomyślałem, może też coś napiszę. Potem ktoś zaczął to czytać, dwie osoby, pięć, dziesięć. No i tak urosła całkiem pokaźna parafia.
Ta specyfika, chociażby fakt, że to zaledwie 140 znaków, wymaga olbrzymiej dyscypliny, ale i też skrótowości myśli. Czy w przekazie, bo pewnie o tym szczególnie chcemy porozmawiać, w przekazie prawd wiary, czy obrony dzisiaj też takiej apologetycznej postawy, obrony prawd wiary, życia Kościoła w tej przestrzeni komunikacji twitterowej jest możliwa? Czy ten skrót nie ogranicza prawdy i pełnego przekazu prawdy?
Jest tutaj pewne niebezpieczeństwo spłycenia. Jeżeli coś chcemy powiedzieć głębszego, to mimo wszystko wymaga to dłuższego wywodu. Istnieje takie niebezpieczeństwo spłycania myśli. Ale z drugiej strony dla nas jako kaznodziejów jest to dobra szkoła, żeby nie używać choćby na ambonie zbędnych ozdobników słownych, bo mamy nieraz taką tendencję, żeby dużo słów było, a treści jest niewiele. Więc jest to uczenie się dyscypliny słowa. To jest jeden plus dla samego potem praktycznego przepowiadania słowa, które zawsze będzie ważniejsze. Kontakt z człowiekiem w realnym świecie zawsze będzie ważniejszy od tego świata wirtualnego. Ale z drugiej strony, jak popatrzymy też na Ewangelię i przekaz, jaki Jezus nam daje, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To ma zdecydowanie mniej znaków niż 140, a jest to kwintesencja całej Ewangelii. Wiele innych takich treści, czy też podstawowe prawdy wiary, jak wyznajemy, 10 przykazań, to są bardzo krótkie rzeczy, więc w niektórych takich rzeczach istotnych, fundamentalnych, można przekazać istotne treści przy użyciu niewielkiej liczby słów.
Co częściej księdzu się zdarza? Komentować pewne słowa, wydarzenia, zjawiska, tak życia społecznego, nie tylko z życia Kościoła, czy wywoływać dyskusję?
Moje tweety bym podzielił na ściśle religijne, czy wręcz takie biblijne. I zazwyczaj dzień rozpoczynam od takiego tweeta, kiedy zamieszczam z liturgii słowa fragment psalmu, bądź też innego tekstu. Potem daję jakiś tekst taki wprowadzający w dzień, również nawiązujący do czy liturgii godzin, czy Ewangelii, z jakimś krótkim komentarzem. To jest jedno zdanie wycięte z Ewangelii, komentarz składający się z kilku słów. Natomiast ksiądz, jak tak widzę swoją rolę, nie jest człowiekiem z księżyca, jakby mogła nazwa wskazywać, tylko jest człowiekiem z tego świata i żyjemy jako obywatele, jako patrioci czy jako chrześcijanie w tej przestrzeni społecznej, która ma także przełożenie etyczne. I nie wolno nam milczeć w niektórych sprawach zasadniczych, dotyczących kwestii obrony życia, dotyczących spraw patriotyzmu. W ostatnim czasie przecież przeżywaliśmy kolejną rocznicę wielkiego wydarzenia, jakim było Powstanie Warszawskie. I nie tylko mamy prawo, ale obowiązek. To wynika spraw podstawowych człowieka, że może się odnosić do tych kwestii. No i tutaj niestety nie wszyscy rozumieją prawa księdza do zajmowania stanowiska i w związku z tym nie chcąc wywoływać jakiejś takiej dyskusji, choć przyznam, że momentami to jest jakiś element prowokacji skłaniający przede wszystkim do jakiegoś przemyślenia tematu, to wywołuje tę dyskusję. Był taki czas pewnie, kiedy częściej ja komentowałem tweety innych osób. Teraz też mi się to zdarza, ale zazwyczaj to jest tak, że ktoś komentuje to, co ja napiszę.
Czy zdarza się bronić pozycji Kościoła we współczesnym świecie albo odpowiadać na trudne pytania dotyczące i zagadnienia życia Kościoła?
Tak, to jest dosyć częste, chociaż trudno nieraz mówić o obronie wtedy, gdy jest to atak taki bezpardonowy, no to wtedy właściwie pozostaje jedynie milczenie, modlitwa w intencji takich osób, ale niejednokrotnie miałem takie sytuacje, że ktoś nie identyfikuje się z Kościołem, a jest otwarty na dialog. Chociaż wydaje mi się, że pewna ewolucja, jaka w tej chwili następuje i polaryzacja stanowisk w naszym polskim społeczeństwie, niestety ten dialog jest coraz trudniejszy, bo pewne pęknięcie, jakie następuje w społeczeństwie, w samym człowieku, jest w tej chwili dosyć niebezpieczne i widzę to też w mediach społecznościowych, że wcześniej ta większa życzliwość była, a w tej chwili niestety jest to takie werbalne boksowanie się, które nie służy budowaniu dobra. W związku z tym co jakiś czas robię sobie także post od internetu, od Twittera, zwłaszcza jak jestem na rekolekcjach, choćby Lectio Divina, czy jest jakiś inny ważny czas w liturgii Kościoła. Nawet miałem taki moment, że rozważałem zlikwidowanie konta. Przypuszczam, że jeżeli ktoś z twitterowiczów to w tej chwili usłyszy, no to też mogę wywołać burzę w związku z tym. I to taką, że ktoś powie, no czas najwyższy, żeby to konto zostało zamknięte, a ktoś powie, no nie, no proszę zostać. I czuję się też odpowiedzialny za tych ludzi, z którymi nawiązałem jakiś kontakt w świecie wirtualnym, a potem w świecie realnym.
Czy może ksiądz zaświadczyć, że ta posługa, ta obecność z szeroko rozumianą tematyką religijną, chrześcijańską, ma szansę dzięki też tej formie komunikacji spotkać Chrystusa?
Myślę, że każde wydarzenie w życiu człowieka, każde spotkanie, każde słowo, nieraz zupełnie przypadkowo usłyszane i takie, które z naszego punktu widzenia niewielkie ma znaczenie, do człowieka może dotrzeć. To już jest kwestia łaski, jak Pan Bóg się posługuje nami jako swoimi narzędziami. Mamy siać Słowo Boże, nieraz ono pada, tak jak w przypowieści ewangelicznej, na drogę, nieraz na skały, nieraz między chwastowisko. Tak do końca nie wiemy, w którym miejsce ono pada, ale myślę, że sianie Bożego Słowa zawsze i wszędzie jest naszym prawem i obowiązkiem.
Czy można rzeczywiście mówić, że to jest pewna wspólnota ludzi?
Wydaje mi się, że można, chociaż istnieje pewne niebezpieczeństwo snobizmu w tym wszystkim. Też poczucia pewnej takiej elity, że teraz świat od nas zależy. To widzę nieraz w tych różnych tweetach, zwłaszcza po wyborach, jakie miały miejsce w Polsce, parlamentarne, wcześniej prezydenckie, że to właściwie Twitter wybrał prezydenta i parlament. Bo jeżeli chodzi o taki przekrój społeczny, ja nie badałem tego oczywiście, ale są przeprowadzone takie badania, jeżeli chodzi też o wiek, o pewne poglądy, to widać, że ci ludzie, którzy używają Twittera, w większości mają poglądy konserwatywne, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, prochrześcijańskie, bardzo mocno patriotyczne. To trochę inaczej chyba wygląda na Facebooku, ale na Twitterze tak to się kształtuje.
Mówił ksiądz o przeciwnościach, o hejtach, o tym, z czym się spotyka, no pewnie w każdej przestrzeni, nawet zwykłe kazanie w kościele też jest jakaś część słuchaczy, która może tego nie akceptować, czy mieć odmienne zdanie, ale jednak nie zniechęca się ksiądz.
Nie, powiem nawet coś takiego, że niejednokrotnie w życiu realnym ta obecność na Twitterze jest mi pomocna. Nie tylko chodzi o jakieś konferencje, jak wcześniej jeszcze pracowałem na uniwersytecie czy w seminarium i udało się ściągnąć ważne osoby, czy generała Gieleraka, czy jakieś inne jeszcze osoby, że mam z nimi kontakt i można w pozytywnym tego słowa znaczeniu korzystać z tych relacji, ale również momentami widzę przy moim temperamencie choleryka, że to doświadczenie na Twitterze jest jak szczepionka. Że jak w realnym świecie spotykam kogoś i widzę ewidentnie, że można to zakwalifikować jako wirtualny hejt, to kiedyś być może bym zareagował jakoś impulsywnie, bym się oburzył, a w tej chwili wydaje mi się, że zupełnie spokojnie do tego podchodzę z uśmiechem i uodporniłem się na tego typu reakcje.
Rozmowę z księdzem Januszem Chyłą przeprowadził ksiądz Ireneusz Smagliński z diecezjalnego radia Głos z Pelpina. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.